Bracia i siostry, otwórzcie Słowo Boże z drugiej księgi Mojżeszowej, rozdział 3, werset 5. Pragnę się podzielić słowem w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa i dla przypomnienia chciałbym ten werset przeczytać. Wtedy rzekł: nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Dla przypomnienia chcę powiedzieć to, co było ostatnio mówione w bardzo krótkim skrócie. Mówiliśmy o tym dystansie, jakim Bóg uczynił pomiędzy swoją osobą a Mojżeszem. Mówiliśmy, dlaczego to uczynił. Mówiliśmy, że Bóg również, kiedy się objawił Mojżeszowi, zwrócił uwagę Mojżesza, wskazał na swoją świętość. Wymienialiśmy atrybuty Boże, które Bóg ma i które są dane wierzącym ludziom. Część atrybutów przez Ducha Świętego są te atrybuty dane. Wymienialiśmy je jak pokój, jak odwaga, jak modlitwy, jak wierność, jak pragnienie poznawania Boga. Tych atrybutów było bardzo dużo. I tutaj musimy też zwrócić uwagę na to, że te atrybuty wskazywały na świętość Boga. I Mojżesz musiał to zobaczyć. On to zobaczył. On zobaczył tego Boga, który mu się objawił. On miał społeczność z tym żywym, prawdziwym Bogiem od chwili, kiedy Bóg mu się objawił w tym krzewie. Od tego momentu rozpoczyna się jego powołanie, rozpoczyna się bliski kontakt z Bogiem. To Bóg wziął Mojżesza we swoje władanie i od tej pory Mojżesz będzie mówił to, co Bóg każe. Będzie robił to, co Bóg każe. A więc całe życie Mojżesza już od tego momentu było oddane Bogu. Czytaliśmy również z Księgi Jeremiasza, rozdział 10, od wiersza 1 do 16. Prorok Jeremiasz mówi tam o tym, jak to Bóg patrzy słowami Boga, Bóg patrzy i Bóg przedstawia. Jeremiasz o tym opisuje odnośnie bałwochwalstwa, odnośnie bałwanów, odnośnie, że ludzie, którzy te bałwany czynią, nie znają żywego i prawdziwego Boga. Oni tworzą te bałwany, ponieważ żyją w grzechu. Ta natura grzeszna inspiruje i diabeł inspiruje ich do tego, aby te bałwany tworzyli. Cały ten schemat, który pokazuje ten mechanizm, prorok Jeremiasz w tym 10 rozdziale. Ale też mówiliśmy o tym, że przyjdzie czas sądu, czas zapłaty, kiedy Bóg postawi tych ludzi i dokona sądu, sprawiedliwego sądu. I ci ludzie, którzy nie odwrócą się od swoich bałwanów, od swoich grzechów, umrą, zginą razem ze swoimi bałwanami. Tak też czytaliśmy o tym. A więc ta zapowiedź tego sądu jest. I musimy zadać sobie teraz pytanie. Skoro Bóg wyznaczył ten dystans pomiędzy Mojżeszem a sobą, swoją osobą, i ten dystans musiał być wyznaczony, bo Mojżesz musiał pewne rzeczy zrozumieć. Wiemy, w jakich warunkach był, gdzie spędził 40 lat w Egipcie. A więc musimy zadać sobie też pytanie, czy w Słowie Bożym człowiek nie wyznacza dystansu. Człowiek. Tam wyznaczył Bóg, a teraz człowiek. Czy człowiek nie dokonuje i nie wyznacza dystansu pomiędzy sobą a Bogiem? A więc jeżeli chcemy o tym się dowiedzieć, to musimy wrócić do pierwszej Księgi Mojżeszowej. Oczywiście domyślacie się, że chodzi tu o ogród Eden. A więc otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową. Człowiek wyznacza dystans, wyznaczył ten dystans i to jest opisane w Księdze w ogrodzie Eden. I kiedy to nastąpiło? Właśnie w tym ogrodzie. Jaka była tego przyczyna, jak do tego doszło? Nie będę czytał, jeżeli chodzi o ten ogród Eden, jest tu opisane z uwagi na no, mało czasu, to jednak powiedziałem, żeby otworzyć ten rozdział drugi w pierwszej Księdze Mojżeszowej, ponieważ wersety będę powoływał się na Słowo Boże, właśnie z tego rozdziału. I tak, kiedy czytamy właśnie tą historię w Edenie, no to musimy zwrócić uwagę na to, że to było bardzo dobre miejsce dla Adama i Ewy. To był czas błogosławiony. To było idealne miejsce. Ten ogród stworzył Bóg i ten czas był bardzo dobry dla nich. I kiedy ja wziąłem, pamiętam, Biblię do ręki i zacząłem studiować Biblię, jeszcze byłem nienawróconym człowiekiem, to kiedy czytałem właśnie o tym ogrodzie Eden, to po prostu w myślach, tak mówię, zazdrościłem Adamowi i Ewie, że oni właśnie w takim ogrodzie są, że mają taki czas. I mówię, jak ja bym chciał być w tym ogrodzie, jak ja bym chciał być. Szkoda, że się nie urodziłem. Szkoda, że w tym czasie się nie urodziłem. Żyję w innym czasie. Ale tak myślami kierowałem te myśli do Boga. I pewnie wielu ludzi też, kiedy pierwszy raz czyta tą historię, podobne ma myśli. A więc ja sobie tu w punktach napisałem, co tak pociągało, to co było takie pociągające w tym wszystkim, w tej całej historii. Przede wszystkim pierwsza rzecz to społeczność z żywym i prawdziwym Bogiem. Ja tej społeczności nie miałem. To była prawda. I sama myśl o tym, że jest to miejsce, gdzie człowiek by chciał być, ponieważ tam jest Bóg, tam jest żywy, prawdziwy Bóg. Mieć społeczność z Bogiem. Kiedy czytałem, że Adam rozmawiał z Bogiem, oj Panie, jak chciałbym tam być, rozmawiać, słuchać, co Bóg mówi, patrzeć na Jego chwałę, słuchać Jego mądrości, widzieć Jego moc, Jego potęgę i Jego świętość. O tym marzyłem. Drugą rzeczą, wielu ludzi chciałoby być w tym ogrodzie Eden, ponieważ on jest zaprojektowany przez Boga. idealny ogród. W każdym szczególe. Człowiek potrafi projektować, ale Bóg potrafi o wiele lepiej. I ten ogród był taki wspaniały. Taki komfort. Chciałbym się tam być. Cały czas o tym myślałem. Mało tego, ten ogród miał drzewa. Piękne owoce. Wszystkie nadawały się do jedzenia. Wszystkie były piękne i smaczne. Adam i Ewa mogli ten ogród uprawiać w dowolnej chwili. Nie było przymusu. Kiedy chcieli, mogli go uprawiać. Nie mieli wyznaczonego czasu. To był ogród, który nie był poddany warunkom atmosferycznym. Piękny ogród. Nawet nie musieli go nawadniać. Nie musieli się martwić, kilometry szlaufów wciągać, czy z konakami biegać. Rzeka płynęła pośród ogrodu i nawadniała ten cały ogród. Piękny obraz. Bardzo chciałbym tam być. I bardzo często tak mówiłem do Boga w myślach. Szkoda, że to nie był, że mnie tam nie ma. Że to nie jest mój czas. W pierwszej księdze Mojżeszowej w 2 rozdziale czytamy w 15 wersecie: I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie, aby go uprawiał i strzegł. Pierwsze zadanie. Bóg mówi, nie jest napisane do Adama, do człowieka. Dlaczego? Dlaczego do człowieka? Ponieważ te słowa odnoszą się do nas. Do człowieka. A więc dlaczego tak? Ponieważ Bóg mówi o do Adama, osadził go, ale mówi o człowieku. Mówi o odpowiedzialności. Odpowiedzialność. To jest pierwsza rzecz, jaką Bóg uczynił. Odpowiedzialność. A więc uczynił go odpowiedzialnym. Bóg chce uczynić ciebie jako dziecko Boże odpowiedzialnym. Mnie i ciebie. A więc Bóg okazał swoją wierność w tym i zaufanie do tego człowieka. Zaufanie. Uczynił go i zaufał mu, żeby on co strzegł i uprawiał ten ogród. Nie jest opisany, przed czym strzegł, ale dostał takie zadanie. A więc zaufał człowiekowi. Kiedy Bóg chce, żebyś ty był wiarygodny, w tym wypadku oni jeszcze nie byli bez grzechu. Byli bez grzechu. W tym przypadku Adama i Ewy, w tym ogrodzie byli bez grzechu. I dlatego Bóg mógł powierzyć Adamowi, czyli człowiekowi i Ewie, aby strzegli, aby uprawiali. Ale Bóg tą wiarygodność, żeby sprawdzić, że ten człowiek jest wiarygodny, to również daje jakieś przykazanie. Jakiś rozkaz. I to był 2 rozkaz. Żeby sprawdzić wiarygodność i posłuszeństwo. 2 Mojżeszowa, 16-17 werset. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Szesnasty. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Rozkaz jest prosty, wyraźny i nietrudny. Jasny. I wszystko by było dobrze, ale pojawił się wąż. Wąż. Wąż w Biblii jest obrazem szatana. To jasno widać w Biblii. Apostoł Paweł, kiedy rozbił się na Malcie i zgarniał chrust na ognisko, uczepiła mu się, tam jest napisane, żmija. Wąż to jest wężem i w Biblii bardzo często jest to obraz, który przedstawia szatana. Ale ten szatan był chytrzejszy i on podszedł i rozpoczął rozmowę z Ewą, nie z Adamem, z Ewą. I Ewa złamała ten rozkaz. Przyczyniła się do tego, że i uległ temu Adam. A więc byli, okazali nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo. A jak jest nieposłuszeństwo, idą za tym konsekwencje. A jakie to były konsekwencje? Zostali wygnani z Edenu. Zostali wygnani. I pamiętajmy, że Adam żył 930 lat. Bóg powiedział, że jeżeli zjecie z tego owocu, zjecie ten owoc z drzewa poznania dobra i zła, na pewno umrzecie. I mimo, że Adam żył 930 lat, wielu ludzi, jak mówi, odnośnie sprawy grzechu. Bracie, to było dawno. Człowiek wierzący tak nie może mówić. Ludzie w tym świecie tak mówią. Grzech, to było dawno. To było dawno. To było tak dawno, że ja już sam dobrze nie pamiętam. Ludzie w ten sposób się usprawiedliwiają. My nie możemy w ten sposób się usprawiedliwiać. Te 930 lat, czyli ta długowieczność Adama, nie spowodowała, że Bóg zaniechał tych konsekwencji. Adam zmarł. Umarł. Śmierć go dotknęła. A więc słowo się wypełniło. Każde słowo przez Boga ma swoją wagę i swoją moc. Czy to ostrzeżenie, czy zapowiedź sądu, czy to przez naukę, czy to przez błogosławieństwa, czy brak błogosławieństwa z powodu grzechu, czy obietnice. I niezależnie, czy te obietnice się sprawdziły, które się mogą sprawdzić, i te obietnice, które przez Boga są dane i odległe w czasie, które się na pewno sprawdzą. Czas dla Boga nie odgrywa roli. Odległość w czasie nie ma znaczenia. Dla Boga jest ważne posłuszeństwo. A Bóg nie toleruje grzechu. Nie będzie tolerował grzechu ani w moim życiu, ani w twoim życiu.
Kiedy pojawia się grzech,
jak możesz być odpowiedzialny,
kiedy żyjesz w grzechu?
Kiedy upadniesz w grzech, jak może Bóg posłużyć się z tobą? W jakiejkolwiek służbie. Kiedy upadasz w grzech, a nie pokutujesz i nie chcesz zerwać z grzechem.
Jesteś niewiarygodny. Dla Boga jesteś niewiarygodny.
Mało tego, jesteś bezużyteczny, ponieważ więź z Bogiem została zerwana. Ja mówię o wierzących ludziach, którzy nawrócili się. To są bardzo ważne sprawy. Bóg bardzo poważnie traktuje grzech w życiu każdego człowieka. I nie toleruje. A więc konsekwencją było to, że zostali wygnani. Wygnanie. I tutaj nie ma sentymentów. Bóg nie ma sentymentów odnośnie grzechu. Pamiętamy historię Kaina. W pierwszej Mojżeszowej, 4 rozdziale, czytamy w 14 wierszu: Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Tak mówi Kain. Kain to wypowiedział, kiedy Bóg zaczął go wołać i mówi: gdzie jest Twój brat Abel? I tam jest ta rozmowa. I później konsekwencje. Wypędzasz mnie z tej ziemi. I wiemy, że Kain udał się do ziemi Not. I poza tym, jaki rodowód Kaina, nie widzimy, żeby ten człowiek w ogóle, jak poszedł przed oblicza Pana, tak już więcej nie wrócił. Król Dawid z powodu grzechu cudzołóstwa musiał uciekać przed swoim synem Absalomem z Jeruzalemu. Nie było, był królem i to potężnym królem. Był Bożym mężem, był przez Boga namaszczony. A jednak dopuścił się cudzołóstwa i musiał uciekać. Otwórzmy Psalm 51. Przeczytam werset 7. To jest psalm pokutny Dawida. Wiersz 7. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Człowiek wierzący zdaje sobie sprawę, że już od urodzenia jest w grzechu. Ale ludzie tego świata nic sobie z tego nie robią. Nie znają Słowa Bożego. Dawid wiedział. Dawid wiedział. Ale Dawid też pokutował. 51 psalm, werset 12 i 13. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Dawid wiedział, co stracił. I błagał, wołał do Boga.
pokutował.
Narody, które mieszkały w Kanaanie, miały być wytępione przez Izraelitów, którzy tam wejdą do tego Kanaanu. Ponieważ wina tych narodów się dopełniła, trwała ona, ta wina, Bóg czekał cierpliwie przez 400 lat. Pytanie, czy oni mogli się nawrócić, czy nie? Mogli. Jasno wynika z Biblii, że z relacji Rahab oni wiedzieli, co Bóg uczynił w Egipcie faraonowi i całej jego armii. Jak zostali pogrążeni w Morzu Czerwonym. Oni doskonale wiedzieli, kiedy Izrael przeszedł przez Jordan. Doskonale wiedzieli po wschodniej stronie, jak Bóg oprzeć się z tymi królami, którzy zamieszkiwali ten Kanaan po wschodniej stronie Jordanu. A więc Rahab i ci wszyscy mieszkańcy tej ziemi, strach padł, to czytamy, przed narodem izraelskim. Wiedzieli, że za tym narodem stoi potężny Bóg. Skoro Rahab wyciągnęła wnioski, oni też mogli. Mieli na to czas. Skoro Rahab się uratowała i uwierzyła w to, co słyszała, wszystkie te działania świętego, żywego, prawdziwego Boga, które były przekazywane, ona wyciągnęła wnioski i uwierzyła. A więc kiedy uwierzyła Bogu, została uratowana. Wiemy, jak postąpiła z wywiadowcami. Nikt z nas, gdyby nie ofiara Pana Jezusa Chrystusa, nie miałby żadnej możliwości ani znaleźć się w ogrodzie Eden, a tym bardziej w niebie. Nie ma szans, nie byłoby żadnych szans. Ale dzięki Bogu Bóg okazał łaskę i ten plan zbawienia uczynił i dokonał tego Pan Jezus Chrystus. Dokonał tego wielkiego odkupienia, wielkiego zbawienia. Umarł za moje i twoje grzechy. Cierpiał na krzyżu. Zmarł, zwyciężył śmierć i zmartwychwstał. Kiedy ja to zrozumiałem, kiedy się nawróciłem, to perspektywa nieba dla mnie była bardzo, o wiele lepsza niż ogród w Edenie. Perspektywa nieba, to, że będę z Bogiem w niebie. Odpowiedzialność. Adam i Ewa pierw otrzymali polecenie o odpowiedzialności. My, kiedy się nie nawrócimy, kiedy nie uwierzymy, kiedy nie narodzimy się na nowo przez Słowo, kiedy Bóg nie wzbudzi w nas wiary, pokuty i nawrócenia się do żywego Boga, nie możemy być dla Boga wiarygodni. Nie może Bóg ciebie użyć, choćbyś nie wiem jak chciał w jakiejkolwiek służbie. Ponieważ grzech jest przyczyną, która musi być usunięta. Relacji nie ma. Ta relacja jest chwilą, kiedy uwierzysz, nawrócisz się. W pełnym tego słowa znaczenia, w pełnym słowa Biblii, tak jak mówi Biblia. Tak jak mówi Pan Jezus. Mojżesz
wykonał tą służbę. To była ciężka służba. Nie była łatwa. Tyle, ile widzimy, ile on miał problemów, kiedy szedł przez pustynię z tym narodem. Gdyby Mojżesz tak postępował, jak ci Izraelici, grzech, albo w górze, albo na dole, albo w górze i tak cały czas, jakby on wykonał tą służbę? Bóg musiał go usunąć. Mojżesz zdawał sobie doskonale z tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy. Bardzo dobrze sobie doskonale Bóg swoje dziecko wyposaża we wszystko. Daje mu odwagę, mądrość, zrozumienie słowa, rozeznanie duchowe. O tych atrybutach mówiliśmy. Jeżeli ktoś będzie czytał tylko po dwa rozdziały dziennie, to jakie będzie miał rozeznanie duchowe? Ja tak robiłem. Dwa rozdziałki, ziewnęłem, pomodliłem się i tak cały czas tak było. I nie wiedziałem, którą księgę z czym połączyć, jak. Nie umiałem się poruszać po Biblii. Wersety muszą być spójne. U mnie było to wszystko gros kapustą. Dopiero jak zaczniesz czytać, ten czas indywidualny naprawdę będziesz miał. Wtedy będzie owoc tego. Bóg będzie cię używał w służbie. Mojżesz został użyty przez Boga w wspaniały sposób. I kiedy teraz można by było sobie zadać pytanie, nigdzie nie czytamy, żeby Mojżesz pokutował z tego, przecież on zamiast przemówić do skały tam, uderzył w skałę. I przez ten czyn nie wszedł do ziemi obiecanej. Ten jedno nieposłuszeństwo. I ktoś by zadał właśnie te pytanie. No nie czytamy nigdzie, żeby Mojżesz pokutował. Ale Bogu się upodobało to i Duchowi Świętemu, żeby o tym nie pisać. Nie żeby ukryć. Bóg nic nie ukrywa. Ale daje dowód do tego, że Mojżesz pokutował, ponieważ na górze przemienienia był z Panem Jezusem. Gdyby on nie pokutował z tego grzechu, on by się tam nie znalazł. Mojżesz wiernie służył Bogu. On pokutował. Tam nikt się nie dostanie, kto by był w grzechu. Nie ma takiej możliwości. Mojżesz na górze przemienienia z Eliaszem, z Panem Jezusem, Piotrem, Jakubem i Janem byli. Uczniowie to widzieli. Bóg potwierdził to, że tak jak Mojżesz był wierny Bogu za życia, bo był wierny, był odpowiedzialny, ciężką służbę miał i Bóg pokazał, że jak byłeś ze mną, tak jesteś w niebie. Jesteś ze mną. Byłeś w czasie tej służby, w czasie tej ciężkiej służby na pustyni. Przez całe życie był z nim. Rozmawiał z Bogiem. I tak jest teraz. Jest z nim. I podejrzewam, że jakbyśmy zadali pytanie Mojżeszowi, czy drugi raz zgodziłby się podjąć takiej służby, odpowiedź by była tak. Służba dla Boga, kiedy człowiek to rozumie, jest najpiękniejszą rzeczą, jaką może być dla wierzącego człowieka. Nie ma piękniejszej rzeczy. Nie ma wiarygodniejszej od tej, kiedy Bóg chce ciebie takiego słabego, ale wiernego, szczerego chce cię używać. On cię będzie kształtował, on będzie nad tobą pracował, ale cię użyje. Bo on chce, żebyś ty wykonał tą służbę, bo on w tym cię powołał, do tego cię powołał. I ten owoc tej służby też, żebyś przyniósł, bo to jest dla Jego chwały, nie dla nas, dla Jego chwały. Kiedy będzie służył, to będzie ciężko, ale perspektywa nieba, Mojżesz wiedział doskonale tą perspektywę nieba, na pewno wiedział, bo uwierzył w zapłatę tą, którą zapłacił Chrystus za jego grzech. Jeżeli uwierzyłeś, jaką cenę poniósł Chrystus za twoje grzechy, kiedy naprawdę to zrozumiesz, kiedy naprawdę nie odwrócisz się, na przekór wszystkim, jakim nie przeciwstawienia będą. Będziesz ufność pokładał w Bogu, będziesz wołał do Boga, a Bóg będzie cię przy tobie, będzie cię wzmacniał, tak jak czynił to z Mojżeszem. Ponieważ taki jest nasz Bóg. I trzeba o tym wiedzieć. Trzeba o tym innym ludziom mówić, bo oni o tym nie wiedzą. Niech Bóg błogosławi to słowo. Amen.